Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W sobotę 14 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. W związku z rozpoczynającą się w najbliższą środę podróżą Benedykta XVI do Afryki, większość programu wypełni rozmowa naszej wysłanniczki Beaty Zajączkowskiej z siostrą Różą Gąsior, misjonarką, która od 13 lat pracuje jako pielęgniarka w angolskim buszu. Zaczynamy od relacji z dzisiejszej działalności Ojca Świętego. Biskupi mają służyć jedności Kościoła, przypomniał o tym papież, spotykając się z pierwszą grupą biskupów argentyńskich przybyłych w tym roku z wizytą ad limina apostolorum. Wyraził uznanie dla ich zdecydowanej woli umacniania jedności w konferencji episkopatu i we wspólnotach diecezjalnych. Zapewnił o swym poparciu dla wysiłków, aby uczynić Kościół domem i szkołą komunii.
Tego ducha komunii trzeba szczególnie w relacjach biskupa z księżmi. Dobrze znam waszą wolę poświęcania większej uwagi kapłanom. Wraz z Soborem Watykańskim II zachęcam was do troski z ojcowską i braterską miłością o ich sytuację duchową, intelektualną i materialną, aby mogli żyć święcie i pobożnie oraz wiernie i owocnie wypełniać swoją posługę. Proszę też, byście postępowali z jak największą miłością i rozwagą, gdy musicie korygować nauczanie, postawy czy zachowania tych waszych najbliższych współpracowników niezgodne z ich stanem kapłańskim. Mogą one zresztą szkodzić wierze i życiu chrześcijańskiemu wiernych. Zasadnicze zadanie, jakie pełnią księża, winno was skłaniać do wielkich wysiłków w budzeniu powołań kapłańskich. W tym celu należy rozwijać duszpasterstwo małżeństw i rodzin, biorące pod uwagę aspekt powołaniowy. Trzeba także śmielszego duszpasterstwa młodzieżowego, pomagającego młodym wielkodusznie odpowiadać na Boże wezwanie.
Mówiąc o pogłębianiu kościelnej komunii, papież wskazał też na znaczenie udziału zakonników w diecezjalnej działalności ewangelizacyjnej. Ponadto podkreślił powołanie wszystkich wiernych świeckich do współpracy w budowaniu mistycznego ciała Chrystusa. Dzięki życiu modlitwy i odpowiedniej formacji będą oni z radością przeżywać swą wiarę i przynależność do Kościoła.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Malty Edwarda Fenech Adamiego wraz z rodziną. Była to jego wizyta pożegnalna u papieża w związku z końcem kadencji prezydenckiej. Edward Fenech Adami spotkał się także z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone.
Jak poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe, podczas rozmów podkreślono więzy przyjaźni łączące Stolicę Apostolską i Maltę oraz podstawową rolę Kościoła katolickiego w życiu maltańskiego społeczeństwa. Mowa była również o sytuacji w tym wyspiarskim kraju i jego wkładzie w życie międzynarodowe, głównie w basenie Morza Śródziemnego, w Afryce i na Bliskim Wschodzie.
Polski misjonarz pracujący w andyjskiej części Argentyny został mianowany biskupem. 51-letni redemptorysta ojciec Józef Słaby będzie kierował nowo powstałą kościelną jednostką administracyjną. Decyzją Ojca Świętego z terenu patagońskiej diecezji Comodoro Rivadavia utworzono prałaturę terytorialną Esquel. Jej pierwszy ordynariusz pracuje na tym andyjskim terenie od ubiegłego roku jako proboszcz i przełożony miejscowej wspólnoty redemptorystów.
Biskup nominat pochodzi z Żeleźnikowej koło Nowego Sącza. Po ukończeniu seminarium Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w Tuchowie otrzymał święcenia kapłańskie w 1984 roku. Rok później wyjechał do Argentyny, gdzie pracował jako wychowawca i duszpasterz. W latach 2004-2007 był przełożonym wiceprowincji redemptorystów w Rezystencji. Ojciec Słaby podkreśla, że jako sądecki góral dobrze się czuje wśród mieszkańców Kordyliery Patagońskiej, choć brak u nich typowo góralskich tradycji.
Jak otworzyła się możliwość prowadzenia misji w górach, od razu pierwszy zgłosiłem się na wyjazd na misję do Chubut. Takim moim hobby to praca fizyczna, zwłaszcza wydawnictwo. Wiele tutaj w Argentynie wybudowałem kościołów, kaplic. Prałatura Esquel jest to teren bardzo rozległy, zamieszkany przez Indian Mapuche. Miejscowości, wioski, miasteczka są porozrzucane w pogórskich terenach i to jest coś jak polskie Zakopane, tylko na większym obszarze. Ewangelizacja dotarła tutaj praktycznie dopiero w XX wieku. Ludność tutaj jest napływowa. Ze wszystkich ziemi Chile i Boliwii. Tworzenie prelatury to wydarzenie, można powiedzieć, na skalę krajową dla kościoła w Argentynie.
Prelatura terytorialna Esquel, którą pokieruje ojciec Józef Słaby, obejmuje teren równy 1/4 powierzchni Polski. Mieszka tam bez mała 120 tysięcy osób, przeważnie katolików. Działalność duszpasterska skupia się w 8 parafiach, gdzie pracuje 4 kapłanów diecezjalnych i 10 zakonnych. Sakra biskupia ojca Słabego przewidziana jest na 8 maja w miejscowej katedrze.
Jesteśmy dziś w Kakulamie na misji prowadzonej przez siostry ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego, a rozmawiam z siostrą Różą Gąsior. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Siostro, od 96 roku w Angolii, to już jest kawał czasu. Wyjechała siostra, wysłana do konkretnej pracy misyjnej, tutaj jest siostra pielęgniarką. No i właśnie, z perspektywy 13 lat, co było największym zaskoczeniem w tej pracy?
Ja przyjechałam z pewnym doświadczeniem jako pielęgniarka i pracowałam trochę w Polsce. Natomiast tutaj spotkałam się z wieloma rzeczami, które musiałam się właściwie nauczyć. Właśnie gdzieś w 97-98 roku te tereny, gdzie tutaj jesteśmy, były objęte wojną i byliśmy właściwie zamknięci. Były okresy, że nie było możliwości wywiezienia chorego do miasta, więc byłam po prostu zmuszona do leczenia ludzi metodami, których jeszcze nigdy nie uczyłam się w Polsce. Na przykład miałam jedną kobietę, która urodziła dziecko, ale placenta nie wyszła. I żeby ją uratować, musiałam zrobić ręczne wydobywanie łożyska. Na przykład też szycie ludzi, leczenie ran pociskowych. No różne takie przypadki, rzeczywiście, że w Polsce się z tym nigdy nie spotkałam. Nawet pracowałam 2 lata na chirurgii, a tutaj były różne takie niespodzianki. W tej chwili już mamy 5 lat, jak wojna się skończyła. W tej chwili mamy już lepsze warunki, bo na przykład w pobliskim szpitalu, który w tym roku został oddany do użytku, mamy 5 lekarzy. Także takie przypadki ja już kieruję teraz do lekarzy, ale w czasie wojny niestety musiałam być sama lekarzem.
Wy jako zgromadzenie jesteście zaangażowane głównie w Angolii właśnie w pracę w służbie zdrowia. Jakie według siostry są największe wyzwania, no właśnie, które stoją przed angolijską służbą zdrowia?
Wydaje mi się, że dokształcanie pielęgniarzy. Ja w ośrodku mam 2 pielęgniarzy, ale poziom przygotowawczy jest bardzo niski. Nawet ostatnio odkryłam, że mój pielęgniarz nawet nie potrafi prostych liczb dodawać, że już nie mówię o obliczaniu dawek dla dzieci. Dla mnie to jest szok. Ale jeden z tych pielęgniarzy, on po prostu nauczył się tego zawodu, chodząc z żołnierzami w buszu. Teraz udziela pomocy, ale czasami to mnie przeraża, kiedy widzę, w jaki sposób on leczy.
Czyli to doświadczenie wojny, która się skończyła w 2002 roku, praktycznie cały czas przekłada się na waszą pracę.
Tak. Angola powstaje z tych ruin, ale potrzeba jeszcze czasu. Mamy bardzo mało jeszcze lekarzy tutaj w Angolii, dlatego dużo jest obcokrajowców. Tutejsi ludzie nie mieli się gdzie uczyć, dlatego mamy dużo tutaj w naszym rejonie analfabetów. Pielęgniarzy, którzy przychodzą pracować tutaj w naszej miejscowości, są albo z Malanży, albo z Luandy, ale też widzę, że poziom nie jest najwyższy. To są wszystko efekty wojny, gdzie szkoły nie funkcjonowały albo funkcjonowały bardzo źle.
Mówiła siostra, że brakuje wam personelu w ośrodku zdrowia czy w tutejszym szpitalu. Doskonale wyposażone placówki. Dlaczego ludzi nie ma?
W Malanży już chyba od 10 lat nie ma szkoły dla techników laboratorium. Państwo nie gwarantuje mieszkania dla tych pielęgniarzy. Ci pielęgniarze, którzy tutaj są, pracują, to naprawdę godne pożałowania warunki. Także ja im się nie dziwię. Często przyjeżdżają, kiedy patrzą, jakie są warunki mieszkaniowe, po prostu rezygnują. A są ludzie, którzy przyjeżdżają z Luandy, bo dostają takie przeznaczenie. Tak samo już od kilku lat zamknięto szkołę pielęgniarską w Malanży, także nie ma personelu. A ludzie z Luandy jakoś tak nie chcą opuścić stolicy. Są przywiązani do stolicy i nie chcą iść na prowincję, a zwłaszcza jeszcze do nas, że tak powiem, do buszu.
Tutaj w Angolii siostra teraz prowadzi, uczestniczy w programie walki z gruźlicą. Wcześniej pracowała w ośrodku dla trędowatych. Są to choroby, no już troszeczkę zapomniane przez europejską medycynę.
Tak, myślę, że gruźlica nadal istnieje nawet w Europie, natomiast trąd, na pewno liczba przypadków na trąd już się zmniejszył, ale wciąż nawet tutaj w naszej prowincji pojawiają się nowe przypadki. Natomiast gruźlica jest bardzo rozpowszechniona. Dzięki Bogu, że jest program przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia. Ja na przykład w moim ośrodku mam lekarstwa bezpłatne dla tych chorych. Ale też widzę, że pomimo, że mają bezpłatne, to jest bardzo ciężko, dlatego że leczenie jest długotrwałe, prawie 8 miesięcy. A poza tym trzeba powiedzieć, że tutaj naszym takim wyzwaniem jest też walka z tymi ich wierzeniami tradycyjnymi, że to jest, czasami człowieka przeraża. Bardziej ludzie wierzą swoim tradycjom, niżeli to, co my nauczamy i mówimy. Tutaj, kiedy dziecko na przykład ma bóle brzucha, więc matka, babcia przygotowuje tak zwaną lewatywkę, która składa się ze soli, czosnku i jeszcze taką herbatkę, która się nazywa Santa Maria. Zwykle dają dawki takie duże, że to jest po prostu toksyczne. No i tak się nam zdarza, że te dzieci niestety umierają. Ale taka matka uważa, że ona chciała dobrze, że to jest lekarstwo, a niestety kończy się to śmiercią.
A skąd tak wysoki poziom gruźlicy w Angolii?
Patrząc na nasze wioski, a szczególnie na przykład stolicę Luandę, domy są bardzo blisko siebie budowane. I na przykład nasze domy tutaj w okolicy, może nie są tak blisko, ale na przykład okna są bardzo małe, słońce nie dochodzi. Też ludzie tutaj nie mają takiego dużego wyboru w jedzeniu, znaczy są biedni i do rzadkości należy kupią sobie rybkę czy jakieś tam mięso. No i też właśnie to odżywianie powoduje, że są bardzo podatni na złapanie tej choroby.
Mówiła siostra, że maleje liczba ludzi chorych na trąd, ale wciąż są. Jak są traktowani, jak są tutaj przyjmowani w społeczeństwie? Bo wiadomo, że przeważnie byli spychani gdzieś chociażby w Indiach na margines.
No z mojego doświadczenia niestety trąd nadal jest trądem i ludzie są bardzo źle traktowani. No miałam takie przypadki, że rodzina zamożna przyjeżdża ładnym, luksusowym samochodem. Przywieźli swojego ojca do leprozorium, żeby on sobie tutaj był. Po prostu się wstydzą. Zresztą znam też takie przypadki, że rodzina danego trędowatego jest wysoko postawiona i nawet zajmuje wysokie stanowisko w rządzie, a tutaj członek rodziny znajduje się w leprozorium. Zresztą ten sam problem jest z ludźmi chorymi na AIDS. Tych przypadków też mamy coraz więcej, dlatego że w Angolii, zresztą chyba w Afryce, istnieje poligamia i stąd problem z tą chorobą. Jeszcze inny problem, Marburg, czyli rodzaj eboli. 3 lata temu, tutaj niedalekiej naszej sąsiedniej prowincji, wybuchła ta choroba. Ja pamiętam, że była trochę panika w ośrodku, bo nie wiedzieliśmy, jak się zabezpieczyć przed tą chorobą. Wiedzieliśmy, że ludzie umierają, pielęgniarze, lekarze umierają, ale jak się zabezpieczyć? Ale później pewnego dnia znalazłam się w Malanży, tam zaprosili mnie na pogadankę i dostaliśmy pewne takie wskazówki, jak się zabezpieczyć. Teraz niedawno znowu było podejrzenie, ale na szczęście nie były przypadki potwierdzone.
Tak jak powiedzieliśmy na początku, 13 lat w Angolii, to już jest kawał misyjnego życia. Czego te 13 lat siostry nauczyły?
Dużo rzeczy. Pierwszą rzecz chyba, którą się tak nauczyłam, to mieć cierpliwość. To było niesamowite na początku, kiedy miałam problemy z papierami. Po prostu nie chciano mi dać wizy stałej tutaj. Prawie, że mnie wyrzucono. No i musiałam się nauczyć pokory. Chodzić, pukać do drzwi, prosić. I właśnie nawet w służbie zdrowia. Człowiek musi się uczyć cierpliwości. Nawet kiedy mam te przypadki, że dziecko jest po prostu przez własną matkę prawie, że zatrute, to stwierdziłam, że ta matka, ona to zrobiła nieświadomie. Ona chciała pomóc swojemu dziecku, a z niewiedzy po prostu zatruła. Myślę, że najtrudniejsze dla mnie jest zrozumieć ich te wierzenia tradycyjne, tak zwany fetyszyzm. Myślę, że my, obcokrajowcy, nigdy tego nie pojmiemy, a w naszym rejonie jest to bardzo mocne. Dam przykład. Kiedy umiera dziecko i ja wiem, że to było z powodu malarii mózgowej, która jest właściwie malarią bardzo taką silną, dla mnie jest oczywiste. Dziecko zmarło z powodu malarii. Natomiast rodzina poszukuje osoby, która spowodowała tą chorobę. Po prostu musi się znaleźć jakaś ofiara i często jest, że to jest osoba z rodziny, albo bardzo zamożna, albo najstarsza z rodziny. W ten sposób rodzina się pozbywa takiej osoby, ale oni też w to chyba wierzą, że ta osoba, tak mówią, zjadła to dziecko. Często próbowaliśmy to tłumaczyć i teraz już jesteśmy może w lepszej sytuacji, bo państwo sama już próbuje temu zapobiec. Mamy na przykład nawet obowiązek zgłosić w administracji, jeżeli są takie przypadki. Zresztą, jeżeli ktoś słyszy o takim przypadku, może zgłosić na policję i oni wtedy interweniują. Ale są też przypadki, że człowiek nie wie i naraz ginie osoba. Po prostu jako fetyszyzm. To jest przykre, a dla nas Europejczyków chyba niepojęte. Trudno to zrozumieć.
Nam wciąż Angola kojarzy się z wojną, potem pokój, ale rządy wciąż w rękach generała, który jest kojarzony z komunizmem. Z tej perspektywy patrząc, jak układa się wam, no jako misjonarką, siostrom zakonnym, współpraca tutaj z rządem, z administracją miejscową? Jak jest widziany Kościół, jego zaangażowanie, chociażby w służbę zdrowia, jego praca charytatywna?
Ku mojemu zdziwieniu, między rządem a nami, misjonarzami, współpraca się nawet układa bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo doceniani przez rząd. Co na przykład zauważam, że często ostatnio rząd na przykład odbudowuje kościoły. Ostatnio w naszej diecezji 4 misjonarzy dostało samochody od rządu. Widzę, jak bardzo zależy, na przykład administrator prosił mnie o objęcie następnego ośrodka zdrowia, żebym miała pieczę nad tym ośrodkiem zdrowia. Tak samo ośrodek, gdzie ja obecnie pracuję, też rząd przekazał dla Kościoła katolickiego, żeby się opiekował. Po prostu oni mają takie zaufanie do nas, wiedzą, że wykonujemy to z taką sumiennością i dlatego może mają zaufanie. Nawet w czasie wojny ja miałam takie bardzo niesamowite przypadki. Na przykład po ataku, kiedy miałam pełno rannych, bo to był jedyny szpital, który w tej okolicy funkcjonował, przybył dowódca partyzantki. I ja miałam takie dziecko, które wszystkie wnętrzności po prostu wyszły na zewnątrz. Jako pielęgniarka, szczerze mówiąc, nie wiedziałam, co z tym zrobić. I mówię tego dowódcy, że ja w tej chwili potrzebowałabym jednego chirurga. I obok tego dowódcy stał jeden pan i mówi tak: siostro, czy mogę pomóc? Ja jestem chirurgiem. Był to dla mnie taki szok. I on mówi: siostro, będziemy operować. Z tym, że to dziecko po 4 godzinach zmarło, nie zdążyliśmy operować, ale ten chirurg przyszedł jeszcze i chyba z 7 przypadków mi obejrzał, pomógł. To było ze strony partyzantki, natomiast kiedy znowu weszły tutaj wojska rządowe, tak samo miałam dużo tych rannych, znowu mi przyszli pomóc z wojsk rządowych, także szczerze mówiąc miałam pomoc. I to było takie niesamowite, że w takiej właśnie sytuacji nietypowej jakoś Pan Bóg mi przysłał dobrych ludzi też do pomocy.
2002 rok, kończy się wojna. Jak od tego czasu, to już 7 rok pokoju, jak się zmieniła Angola? Czy zmieniła się Angola?
Zmienia się cały czas. Jadąc widzimy drogi, które się upiększają, jest już asfalt. Patrząc tylko na naszą Kakulamę, niedawno został oddany do użytku szpital. Bardzo ładny, na 70 łóżek, wspaniałe wyposażenie. Mamy trochę problem z personelem. Jest zaledwie 20 pielęgniarzy. Ale sam budynek jest dobrze wyposażony i nawet w tej chwili mamy też lekarzy, właśnie obcokrajowców, którzy przynajmniej te pierwsze potrzeby można tutaj zaspokoić. A jeżeli są ciężkie przypadki, to wtedy ewakuujemy też do Malanży.
Ja dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie. Naszym słuchaczom przypomnę, że rozmawiałam z siostrą Różą Gąsior ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Rozmawiałyśmy na misji w Kakulamie, oczywiście w Angolii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.